Naszym gościem jest pan redaktor Michał Karnowski, tygodnik w sieci, portal w polityce.pl. Witam serdecznie, panie redaktorze, szczęść Boże.
Witam ojca, szczęść Boże, witam słuchaczy.
Panie redaktorze, zapowiada nam się taki europejski tydzień. Już dzisiaj Komisja Wenecka w Polsce po raz trzeci bada sprawę Trybunału Konstytucyjnego, a jutro Parlament Europejski będzie debatować o Polsce również po raz kolejny. To może zacznijmy od Komisji Weneckiej. Po co po raz trzeci przyjeżdżają?
No, chyba po to, żeby troszeczkę dolać benzyny do tego ognia, który niektórzy tutaj próbują rozpalić, bo rzeczywiście trudno znaleźć jakieś inne uzasadnienie. Przypomnijmy, że ta Komisja Wenecka, no ona pewnie może mieć jakiś sens, to może być jakaś idea, gdy mamy do czynienia z zagrożeniem praworządności, no i takie ciało trochę nieformalne, trochę międzynarodowe, które pewne rzeczy bada, gdzieś zorientuje się, czy się nic złego nie dzieje, ale rzeczywiście komisja już kilkakrotnie była w Polsce, spotkała się chyba ze wszystkimi stronami tej dyskusji, tego sporu, ale przede wszystkim myślę, że się mogła naocznie przekonać, że w Polsce nie ma żadnego problemu z demokracją, że są wielkie manifestacje, chociaż już rzeczywiście coraz słabsze, ale opozycji, że są bardzo zróżnicowane media, w zdecydowanej nadal większości przeciwne władzy i patrzące tej władzy na ręce, że są legalnie działające rozmaite partie polityczne i że przez ostatnie 8 lat jeden obóz właściwie monopolistycznie dzierżył władzę w Polsce. Więc tu zwracam uwagę na to, że ten obraz ogólny jest jakby jasny i jednoznaczny. I właściwie kilka godzin może zająć sprawdzenie tego, czy w Polsce jest demokracją wszystko i praworządnością wszystko w porządku. Nawet powiedziałbym, że w sporze o Trybunał Konstytucyjny jest bardzo podobnie. No, sięgając do źródeł tej sprawy, dowiadujemy się natychmiast, że początkiem była zachłanność Platformy Obywatelskiej, która próbowała zdominować Trybunał Konstytucyjny także na przyszłość, która próbowała uczynić z niego jakiś polityczny, partyjny szaniec. I pan prezes Rzepliński wspólnie z Platformą właśnie napisał taki projekt ustawy, która de facto odbierała opozycji ówczesnej, a w kolejnej kadencji już rządzącej większości prawo po prostu do wybrania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo tu warto jedną rzecz podkreślić. Istotą twórców, istotą w ogóle tego systemu z wyborem sędziów do Trybunału Konstytucyjnego była taka myśl, żeby oni się zmieniali, że poszczególne kadencje parlamentu wybierają nowych sędziów. To jest trochę na zakładkę, no i to powoduje, że żadna strona tego nie może zmonopolizować, a to właśnie próbowała zrobić Platforma Obywatelska. Więc nawet w sprawie Trybunału Konstytucyjnego komisja chyba już naprawdę wie, jak było. Wie, że obecnie rządzący obóz po prostu broni się przed nieprawością, przed próbą ukradzenia głosów obywateli, bo to ci obywatele wybrali inną większość parlamentarną i ci sędziowie powinni być inni o nieco innej wrażliwości. No to wszystko było dokonane, o tym wszystkim Komisja Wenecka wie i przyjeżdża po raz kolejny. Ja tu widzę dwie, już odpowiadając na ojca pytanie precyzyjnie, widzę tutaj dwie warstwy. Pierwsza to jest taka generalna chęć elit europejskich do tego, żeby rządzić poszczególnymi państwami. No, wyraźnie widać, że ambicje tej Komisji Weneckiej w ogóle nie umocowane w żadnych prawnych mechanizmach, bez żadnego mandatu demokratycznego, no, sięgają już nie tylko konsultowania pewnych spraw, ale wręcz chcieliby nam pisać prawo. Więc to jest trochę bitwa o suwerenność Polski. Każdy, kto mówi, dostosujmy się w 100% do wymogów Komisji Weneckiej, no powinniśmy uwzględnić wszystkie ich uwagi. Moim zdaniem działa na niekorzyść suwerenności Polski, bo prawo powinno być stanowione przede wszystkim w Polsce. Jeżeli już są jakieś ograniczenia, to one są unijne, natomiast no tutaj to nie jest organ unijny nawet, w związku z czym mamy do czynienia z jakąś próbą wyszarpania nam części niepodległości, części naszych uprawnień. A druga odpowiedź jest związana ze stałą linią działania części środowisk polskich, czy w Polsce urzędujących, przez Polską rządzących przez spory okres, które to elity próbują wytworzyć takie przekonanie, że właściwie cały świat się odwraca od obecnie rządzących, że obywatele popełnili błąd, to zwrócę uwagę, to jest właśnie taka fraza tej propagandy, że popełnili błąd Polacy i teraz trzeba im pomóc się wycofać z tego błędu, z tego błędnego wyboru. No i ma to wywołać wśród Polaków jakiś wstyd, jakieś poczucie zażenowania, jakąś chęć wreszcie uspokojenia sytuacji, czyli zmiany tej władzy. Te mechanizmy obserwowaliśmy w latach 2000 2005-2007, potem w roku 2010 i teraz znowu. Zawsze, kiedy strona konserwatywna jakoś dochodzi do głosu, próbuje zmieniać rzeczywistość, to uruchamiają się takie bębny z zagranicy, które biją, prawda, że tu wstyd i tak dalej. Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, więc mam nadzieję, że i tym razem ta komisja nie będzie w stanie nam tutaj zbyt wiele zaszkodzić.
Jarosław Kaczyński mówi, że ta wizyta jest zupełnie bez znaczenia. No można by to streścić tak, przyjechali to i wyjadą, a my będziemy po prostu z nimi rozmawiać, choć również agenda spotkań Komisji Weneckiej mogłaby wskazywać na to, że raczej chodzi o to, żeby posłuchać pana Rzeplińskiego, pana Bodnara i pana Biernata.
To prawda, znaczy mnie najbardziej szokuje taka dwoistość miar, bo jednak nawet jeśli byśmy przyjęli, że jest jakiś organ, który chce posłuchać, chce coś ocenić, wydać werdykt, dobrze, ma do tego prawo, bo przecież nawet organizacje pozarządowe mogą pewne rzeczy badać, na tym polega trochę demokracja, że tworzą się raporty, oceny, że ktoś wydaje jakiś pogląd, ale szokuje taka całkowita ślepota na to, co wyrabia pan prezes Rzepliński, jak upolitycznił Trybunał Konstytucyjny, że staje w ramię z politykami jednego z obozów, to jak można być sędzią, jednocześnie stojąc na barykadzie politycznej, że organizuje jakieś kongresy sędziów, które są jakąś próbą rewolty, gdzie pan Rzepliński jest jakimś przywódcą politycznym tak naprawdę, gdzie pojawiają się politycy opozycji bez żenady ramię w ramię z sędziami. I tego w ogóle Komisja Wenecka nie dostrzega. Ona nie dostrzega, że Trybunał Konstytucyjny pisał, czy prezes Trybunału pisał ustawę sam we własnej sprawie. Ona nie dostrzega, że to, co chciała zrobić Platforma, to była próba wyboru 14 z 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego w 8 lat. Przecież to jest jakaś granda zupełna. Tego, że zahamowano w ogóle zmienność opcji w tym Trybunale. Wszystko miało być w jednych rękach. Wreszcie, że Trybunał nie podporządkowuje się decyzjom parlamentu. I to nie decyzjom paraliżującym, to jest nieprawda. Decyzją trochę porządkującym. Bo Konstytucja rzeczywiście wyraźnie mówi, że orzeczenia Trybunału są ostateczne, ale jednocześnie tylko wtedy, gdy ten Trybunał działa zgodnie z regułami. Czy naprawdę polski wyborca poprzez parlament i poprzez prezydenta, który taką ustawę podpisuje, nie ma prawa ustalić na przykład, jaką większością mają być tam podejmowane decyzje, albo w jakiej kolejności sprawy są rozpatrywane? Przecież to jest fundamentalne prawo suwerena, że on organizuje pracę pewnych instytucji. Bardzo wyraźny jest tutaj pewien ciąg decyzyjny, poprzez Unię Europejską próbuje się wymusić jakieś specjalne prawa dla części środowisk w Polsce, części sił politycznych, biznesowych czy społecznych. One mają być wyjęte spod decyzji wyborczej. Czyli wszystko inne, o wszystkim możemy decydować, ale na przykład nie o tym, jak jest ustalone nasze sądownictwo. Rzekomo zostało kiedyś to ustalone w jakiś sposób ostateczny i perfekcyjny. Nigdy, nigdzie się polscy obywatele na to nie zgadzali. I tu pan premier Kaczyński ma absolutną i fundamentalną rację. Zresztą chyba też to, co Prawo i Sprawiedliwość mówi w tej sprawie, jest chyba przekonujące dla obywateli. Mam takie wrażenie, że ludzie jednak też są tak głęboko doświadczeni nieprawościami wymiaru sprawiedliwości. Widzą taką bardzo dużą płynność reguł. Widzą, że czasami, jeżeli to dotyczy polityka konserwatywnego, to faktycznie można go skazać za każde słowo, a z drugiej strony na przykład w stosunku do tych, którzy dopuszczają się najgorszych rzeczy, w stosunku do chrześcijan, katolików czy ojca Tadeusza Rydzyka, zawsze jest bezkarność. Wtedy jest wolność słowa, natomiast jak ktoś z drugiej strony coś powie, to nie ma wolności słowa i są jakieś reguły niepisane.
Zawsze w przypadku ojca dyrektora była znikoma szkodliwość społeczna czynu.
Na przykład, tak? I rzeczywiście zawsze jakiś kruczek się znajdzie. Ja to oczywiście nie porównuję, bo na ojca dyrektora spadały te szykany w sposób, po pierwsze dużo dłużej, a po drugie rzeczywiście z taką diabelską wręcz pasją, ale sami też tego doświadczyliśmy. Proszę ojca, to są sytuacje, że pewnie księża mogliby więcej ojcowi opowiedzieć o tym, że się idzie do sądu i drodzy słuchacze, i na przykład widzimy, że pan sędzia czy pani sędzia patrzy na tego polemistę, który nas pozwał do sądu, a jest to zazwyczaj jakaś gwiazda mediów trzeciej RP, z miłością, atencją i szacunkiem. Ja naprawdę, gdyby mi ktoś opowiedział, że w sądach jest możliwa sytuacja, że ta druga strona opowiada przez godzinę o czym chce, chce. Właściwie obraża drugą stronę. No, pozwala sobie na najgorsze sugestie. I po czym ja mam mówić i po 3 minutach jestem przywołany do porządku, że co ja sobie wyobrażam, bo to nie żadne wolne spotkanie, tylko proszę precyzyjnie odpowiadać na słowa sędziego, to bym nie uwierzył, że to jest możliwe. A tak było. Więc, ale też to dotyczy zwykłych Polaków, którzy nie mogą się tej sprawiedliwości doczekać. Wiadomo, że w bardzo wielu sprawach układy, kolesiostwo, no to w sądach niestety ma znaczenie. Jak mogła się zdarzyć afera Amber Gold? Jak można było ukraść Polakom prawie 1 miliard złotych przy kompletnej bezczynności wymiaru sprawiedliwości? W jaki sposób sądy przyklepywały niewiarygodne zupełnie wyjaśnienia pana prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, że te kilkaset tysięcy złotych nie wiadomo skąd w jego majątku, to jest jakaś darowizna od pradziadków. No, kiedy sam Urząd Skarbowy pisał, że w to zupełnie nie wierzy. Jak sądy mogły przyklepywać takie transakcje, jak w przypadku pani Honny Gronkiewicz-Walt, której mąż dziedziczy kamienicę po rzekomych żydowskich przodkach. Nie miał żadnych żydowskich przodkach. To było kupione od jakiejś mętnej postaci tuż po wojnie. Nawet sądy perelowskie to potem zanegowały. No i ta pani bierze kamienicę wartą wiele milionów złotych. Sądy to akceptują, a jak ktoś to nazwie złodziejstwem, to ma proces sądowy. No to naprawdę jest sprawiedliwość. To nie jest sprawiedliwość, więc ja myślę, że tutaj ta komisja wenecka no rzeczywiście przyjeżdża bez sensu, ale jeśli już przyjeżdża, to mogłaby posłuchać tego, jaki jest naprawdę stan polskiego wymiaru sprawiedliwości, polskiej demokracji i mogłaby spróbować przynajmniej zrozumieć, że ta zmiana 2015 roku, przecież zmiana dokonana przy sprzeciwie większości mediów, to było wbrew większości mediów, to było wbrew biznesowi, to było wbrew tym najpotężniejszym ośrodkom, które się mają dobrze, że ta zmiana się bierze właśnie z poczucia Polaków, że sprawy nie szły dobrze. I że to, co się dzieje, jest próbą naprawy, a nie zablokowania demokracji.
Panie redaktorze, a to, co jutro w Strasburgu Parlament Europejski będzie debatował, w środę będzie głosował nad rezolucją, która już jest w zasadzie przesądzona, bo komuniści, liberałowie, zieloni i tego typu maści stronnictwa powiedziały, tak, trzeba Polskę skarcić. W ten worek wrzucono, co ciekawe, praktycznie wszystko, co się tylko rusza. Trybunał Konstytucyjny, sądy, co tam jeszcze, ustawę o policji, ustawę antyterrorystyczną, Puszczę Białowieską.
Medialną.
Tak, ustawę medialną pewnie i kornika drukarza też, gdyby można było, to też by się tam do tego worka wrzuciło. Proszę powiedzieć, czym może skutkować taka rezolucja i takie znowu grillowanie Polski, choćby w kontekście tego, tych dokumentów, które wykradli hakerzy Panama Papers, które wskazują na to, że fundacje i instytuty Open Society kierowane i sponsorowane przez George'a Sorosa mogą liczyć się na poparcie blisko 230 europosłów. Może to byłby temat na parlamentarną debatę w Parlamencie Europejskim?
Tak, to rzeczywiście bardzo dobry temat, no bo tak przekładając to na proste, to oznacza, że wyborcy wyborcami, demokracja demokracją, nawet te frakcje mogą sobie tam dowolne rzeczy mówić i robić, a ci ludzie są postrzegani przez organizację Sorosa jako podlegli przede wszystkim im i ich interesy realizujące. To jest coś, co można by określić rodzajem spisku przeciwko demokracji. Parlament Europejski ma wiele tego typu zaszytych, wiele tego typu problemów i skandali. To jest też zależność od czasami rosyjskich pieniędzy, to jest bardzo duża podatność na grupy komunistyczne, de facto posttotalitarne. Także tam za piękną fasadą kryje się bardzo dużo zła. Demokracji chyba tam nie ma już w ogóle, no bo rzeczywiście jeżeli rezolucja jest znana wcześniej, wynik głosowania jest znany wcześniej, to jest po prostu żałosne i śmieszne. Ja myślę, że ci, którzy z Polski to inspirują, po prostu powinni się wstydzić, bo oni mogą mieć poczucie jakiejś frustracji. Ja nawet mogę to zrozumieć, no, jak się przegrało wybory po tylu latach i się mówiło, że jest się bezalternatywnym wyborem, to może być bolesne. Ale jeżeli my dopuścimy wszyscy do tego, żeby układał nam w szczegółach, w najdrobniejszych szczegółach nasze życie Parlament Europejski, to może właściwie gdzieś za rogiem już jest tylko i wyłącznie teza, że należy państwo polskie zlikwidować. Ja mam takie wrażenie, że gdyby ci ludzie żyli w czasie zaborów, to pewnie by stawiali carycy Katarzynie pomniki dzienniki albo pisali adresy do cesarza Austro-Węgier, więc to jest dokładnie ten sam sposób myślenia, a może i nieuczciwy, bo myślę, że tamci ludzie mieli jeszcze więcej jakiegoś polskiego serca i może to była jakaś taktyka. Tutaj serca polskiego w ogóle nie widać. To są ludzie czasami kompletnie już wyprani z takiego poczucia, że oni są Polakami. Ale tu ojciec zwrócił uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, bo rzeczywiście do tej pory tamta strona próbowała się skupiać na Trybunale Konstytucyjnym, sądząc chyba, że to w Polsce jakby jakoś bardzo rezonuje. Już nie rezonuje, już widać, że Polacy, kiedy się dowiedzieli, jak naprawdę działa Trybunał Konstytucyjny, to natychmiast oceny tej instytucji zmieniły się na bardzo złe tak naprawdę. I to jest instytucja, która powinna się zmierzyć z tymi sondażami, które pokazują, jak źle jest oceniana. Natomiast dorzucono to wszystko dlatego, że tak naprawdę próbuje nam się powiedzieć, że jakakolwiek zmiana w Polsce głębsza jest niemożliwa. Trochę jakby wymieniono w tej rezolucji, w tym projekcie rezolucji takie gwoździe do naszej trumny, takie fundamenty istoty trzeciej RP, a więc media, wszystkie stronnicze, wszystkie jednostronne, wszystkie antykatolickie, takie mają być i wtedy są dobre. Znaczy w ogóle nikogo na przykład nie interesuje chyba, że mamy 40% Polaków, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość, czy wykazują w tej chwili poparcie, a zdecydowana większość mediów jest przeciwko tej formacji. Czy to jest naprawdę demokracja, a te jedyne głosy inne są niszczone? Jak można wrzucać tam ustawę antyterrorystyczną, kiedy ona jest bardzo łagodna w porównaniu z tym, co na przykład we Francji wprowadzono po zamachach? Ale jest też po to, żeby takich zamachów nie było. No, ci ludzie chcą nas uczyć, jak zapewnić bezpieczeństwo obywatelom? Elity francuskie, elity belgijskie, którym dzieci są rozstrzeliwane na ulicach, którym wysadza się lotniska, czy może niemieckie, gdzie dopuszczono do tego, że kobiety niemieckie są masowo i to do dzisiaj trwa, jest to ukrywane przez media, gwałcone przez przybysłów islamskich. No, ci ludzie chcą nas uczyć, jak układać życie w naszym państwie. Ja myślę, że dużo lepszą taką ocenę nam wystawiają ci chociażby, którzy przybyli tu na Światowe Dni Młodzieży, którzy spotkali spokojny, bezpieczny, uśmiechnięty, radosny, dumny ze swojej tożsamości kraj, w którym demokracja kwitnie. No nawet księża biskupi niektórzy mieli potem taką refleksję, prawda, że często pytano, no jak to wy tak naprawdę normalnie żyjecie, macie taki piękny kraj, jakże duże jest tu zderzenie pomiędzy rzeczywistością medialną, fałszem medialnym, a tym, co jest naprawdę. Więc ta rezolucja parlamentu dobrze nam pokazuje. Tak naprawdę mówi nam jedno. Według elit brukselskich wszystko było świetnie. Ma być tak, jak było, jak to powiedziała pani Agnieszka Holland. Macie mieć takie autorytety, jak my wskażemy. Macie żyć tak, jak my wam powiemy. I macie nie próbować naprawić swoich mediów, sądownictwa, gospodarki. Macie młodzież wychowywać do emigracji. Tak, chętnie weźmiemy waszą młodzież. No my to wiemy, ale ten opór bierze się właśnie dlatego, że już nie chcemy wysyłać najlepszej młodzieży za granicę, tutaj ściągać islamskich przybyszów, żeby zapewnić rynek pracy. Przecież to jest jakiś szaleńczy pomysł. To jest towarzysz Stalin tak mieszał w tyglu narodów i brukselskie elity próbują podobnie.
Wystarczył mi widok muzułmanek w rikszach na Marienplatz w Monachium, które późnym wieczorem jeździły wożone rikszami przy muzyce tureckiej. Panie redaktorze, w tym tygodniu także podkomisja do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej. Ta podkomisja zbiera się także jutro, w środę spotkanie z rodzinami, w czwartek konferencja prasowa, ale już wiemy, że są nowe nagrania z wieży w Smoleńsku, że to są nagrania, które pokazują, jak mówi dr Wacław Berczyński, że może być zmiana kwalifikacji działań prokuratury, ponieważ może być tak, że kontrolerzy celowo wprowadzali w błąd załogę TU-154M. A z drugiej strony jesteśmy po premierze filmu Smoleńsk, filmu, który już media prywatne i część dziennikarzy, która przeszła z mediów publicznych do mediów prywatnych, zaprzyjaźnionych, także już wzięła na języki.
No to może rzeczywiście zacznę od tego filmu. Próbuję się mu przylepić gębę. Jak każde dzieło ma swoje lepsze i gorsze momenty, ale część tych zarzutów bierze się z tego, że to jest po prostu dobry, porządny film, że on nie próbuje epatować jakimś skandalem, że on nie próbuje jakoś prowokować, nie wiem, szukać czegoś, co jest tutaj zupełnie niepotrzebne. poważna sprawa, bardzo ważny temat i poważne ujęcie tematu. Ja znam bardzo wielu ludzi, którzy byli na tym filmie i właśnie tak nakręceni trochę przez media, czy nastawieni, no szło z obawami, a wychodzili wzruszeni. Zawsze po każdej, już widziałem go trzykrotnie i po każdym pokazie zapada cisza. I nie ma rzeczywiście huraganowych oklasków, nawet jak to jest oficjalny pokaz, ale dlatego, że no, wszyscy są tak wstrząśnięci, że nie bardzo jakby wiedzą, jak się z tym zmierzyć. On nam przypomina przede wszystkim hańbę medialną. To jest bardzo ważny wymiar tego filmu i nie przypadkiem jest ten wątek zupełnie pomijany. Pokazuje, w jaki sposób manipulowano. Pokazuje to od drugiej strony. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, w jaki sposób odbywa się to w mediach, jak dziennikarze dochodzą do tego, że w takim kłamstwie biorą udział niektórzy dziennikarze tych mediów prywatnych, to ten film bardzo dobrze to pokazuje. Jest wiele pięknych, wzruszających scen. Przypomina nam ileś rzeczy, o których już zapomnieliśmy i naprawdę pozostaje w sercu i w głowie. Jest to film zrobiony z miłością. Może jedna czy druga rola, lepiej, gorzej, ja nie jestem krytykiem, mnie nie oceniać, ale rozumiem, że ktoś może mieć taki pogląd, natomiast całość tworzy według mnie bardzo ważny przekaz, bardzo ważny film, który serdecznie Państwu polecam, jeśli tak mogę z serca, na który warto pójść samemu, z rodziną. Warto to pokazać też może widzom młodszym, bo to też się dla nich jakoś nadaje, tam nie ma żadnych scen, które by kogokolwiek urażały. Warto przełamać tą propagandę i warto samemu się przekonać, że i w tym wypadku nie ma ona tutaj racji. Natomiast rzeczywiście równolegle gdzieś zbiega się z premierą Nasza nadzieja na poznanie prawdy, kolejna jej odsłona. Bardzo mi się podoba, w jaki sposób komisja pana profesora Berczyńskiego się za to wszystko zabrała, bo spokojnie, bez nadmiernej jakiegoś, bez nadmiernego medialnego poruszenia czy próby wywoływania, bez skandalizowania, krok po kroku poszczególne obszary bada. I tu rzeczywiście narzucają się jakby na razie dwa podstawowe wnioski. Znaczy, po pierwsze wiemy i uzyskujemy kolejne potwierdzenie, jak bardzo skrzywdzono pana generała Andrzeja Błasika i jego wspaniałą żonę, która broniła potem jego dobrego imienia. Nie ma absolutnie żadnych dowodów na to, że generał był w kokpicie, wywierał presję na pilotów. To wszystko zostało po raz kolejny, bo odczytano już te nagrania tak bezszumowo, to znaczy zlikwidowano szumy i one są już czyste i jasne, wybrzmiewa. Także była to potworna manipulacja kłamstwa i to już ta komisja tak naprawdę nam prawie, że znaczy udowodniła po raz kolejny. No a drugi wątek to jest wątek tych kontrolerów, którzy rzeczywiście prowadzili ten samolot na śmierć. Bezrefleksyjnie mówili zejdźcie niżej, podawali złe parametry lotu. No, jak w takich warunkach można spokojnie odlecieć, czy chociażby sprawdzić, czy jest widoczność, bo to piloci chcieli zrobić, to rzeczywiście jest chyba niemożliwe. Natomiast ja szczerze powiem, że wydaje mi się, że jeszcze na tą prawdę musimy się uzbroić w cierpliwość, że ja też się nie spodziewam tutaj po tym czwartkowym wystąpieniu komisji przełomu takiego ostatecznego. Na ten ostateczny raport trzeba będzie jeszcze poczekać.
Bardzo dziękuję za komentarz. Gorący tydzień przed nami,
to prawda.
Trzeba mieć chłodną głowę, żeby to wszystko ogarnąć. Bardzo dziękuję, redaktor Michał Karnowski, Tygodnik Sieci Polityczne.pl. Szczęść Boże.